Prawie 15 minut po godzinie 12. Radio Poznań.
W środku dnia.
W środku dnia światowego rodziny. Piękny więc dzień, a dziś o rodzinach szczególnych chciałbym z Państwem porozmawiać. O tych rodzinach, które żyją i pięknie, i strasznie, i radośnie, i bardzo smutno, jak to każda rodzina, prawda? No, ale te troszkę bardziej wyjątkowo. Jak radzą sobie rodziny, w których są dzieci lub też dorośli, niepełnosprawni, którzy wymagają 24-godzinnej opieki przez wszystkie dni tygodnia, miesiąca, roku, przez całe życie? I mogę właściwie od razu sam odpowiedzieć, pewnie za siebie i za Państwa, że większość z nas nie wie. No bo skąd ma wiedzieć? Wiedzieć nie może. Często nie wiemy tak naprawdę, jak wygląda takie codzienne życie sąsiadów, czy nawet naszej dość bliskiej rodziny, a co dopiero tych rodzin, w których jest taki poważny problem i taki ogrom zadań. Spróbujmy więc dzisiaj przybliżyć na tyle, na ile można, na tyle, na ile nam się uda, także dzięki Państwa doświadczeniom i obserwacjom, przybliżyć i opowiedzieć, jak to jest żyć w rodzinie z człowiekiem wymagającym nieustannej opieki. Takiej opieki, która nie pozwala zostawić go właściwie na moment samego. Zapraszam już Państwa do rozmowy. 618-654-654 to telefon do Państwa dyspozycji przez najbliższe pół godziny. W naszym studiu pani Elżbieta Ślusarska, Stowarzyszenia TAK, dyrektor Społecznej Szkoły Zakątek.
Dzień dobry, bardzo
dzień dobry, witam serdecznie. Muszę Państwu powiedzieć, że pani dyrektor jest, zgodziła się przyjść, choć ani ja nie planowałem, że będzie to dzisiaj pani dyrektor, ani pani wcale za bardzo się do tego nie garnęła, gdyż oboje stwierdziliśmy, że najlepiej, jeżeli będą tutaj rodzice. Rodzice i to tych dorosłych czy dorastających dzieci niepełnosprawnych. 15 osób, 15 rodzin, które obdzwoniliśmy właściwie wspólnie.
Tak,
nikt nie mógł albo nie zdecydował się. Większość nie mogła. To są obowiązki związane właśnie z opieką nad tymi dziećmi lub innymi też członkami rodziny, bo to często nie są tylko te dzieci. Albo obowiązki zawodowe.
Zawodowe.
Tak, tak, bo niektórzy jeszcze zawodowo pracują mimo takich obowiązków, ale w tej pracy tak przekrawają swój czas, żeby móc wyrwać troszkę dla swojego dziecka, więc są tak poumawiani z szefami, że jak trzeba, to owszem, ale już na dodatkowe jakieś zajęcia bardzo trudno. A więc będzie dzisiaj gość przez telefon, mama dorosłego mężczyzny niepełnosprawnego. No i jest pani Elżbieta Ślusarska, która powiedziała, że właściwie mając kontakt przez wiele lat z osobami niepełnosprawnymi.
12 lat współpracuję.
Zna pani doskonale wielu rodziców. Powiedziała pani, że tak naprawdę pani nie za bardzo może powiedzieć, jak to życie wygląda.
Nie mając dziecka niepełnosprawnego, nie potrafię sobie wyobrazić ogromu obowiązków, z którymi zmagają się rodzice, których ja akurat znam. Dzieci całkowicie zależnych od swoich rodziców, także mi trudno sobie to wyobrazić, ponieważ jestem matką dwóch nastolatek i ja po prostu zupełnie innymi kategoriami kieruję się w organizacji całego dnia, wieczoru, moich planów osobistych, niż mamy, które mają dziecko całkowicie od siebie zależne, które absolutnie nie jest w stanie pójść samo do toalety, czy
mamy
najeść
i
się.
Ojcowie, bo pewnie mamy
i ojcowie.
Drudzy,
ja myślę o sobie jako matce, więc dlatego powiedziałam mamy, ale oczywiście o rodzicach myślę tutaj.
No to tak bardzo skromnie zabrzmiało, że pani nie chciałaby, nie jest w stanie, ale przecież ma pani ogrom wiedzy. I co? I mimo to, że pani obserwuje, widzi, słyszy, rozmawia, uczestniczy częściowo też w życiu tych rodzin w pewien sposób, nie jest pani w stanie powiedzieć.
Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy,
no
że to są bardzo trudne zadania i to jest bardzo wymagające być rodzicem niepełnosprawnego dziecka, całkowicie zależnego od nas. Nie potrafię podzielić się pewnie takimi emocjami, jakie rodzice przeżywają. Potrafię sobie wyobrazić, potrafię zaplanować, ponieważ mniej więcej znam rytm dzieci, które chodzą chociażby do mojej szkoły. Też mam takie doświadczenie, że już od 11 lat jeżdżę na tygodniowy wyjazd z naszymi uczniami i wtedy jestem opiekunem mojej podopiecznej Sary.
I wtedy pani ma ją przez całą dobę, przez
mam
cały tydzień?
Mam ją przez całą dobę, przez cały
czyli
tydzień.
Czyli zbliża się jednak pani do tych doświadczeń.
Nie jestem w stanie się nią sama zaopiekować. Zawsze jedzie ze mną wolontariusz.
Wspomniałem, że będzie gość. Gość troszeczkę na odległość, bo pani Elżbieta Drozdowska, ona przyszłaby i odważyłaby się i znalazłaby czas, gdyby tylko mogła. Ale w tej chwili jest w zupełnie innym miejscu Polski i spełnia oprócz opieki nad synem, także inne obowiązki, o czym pewnie w trakcie audycji powie sama. Pani Elżbieta Drozdowska mówi, że u rodziców dzieci, którzy już otrzymają te informacje, którzy się z nią pogodzą i ruszają w bój, w życie ze swoim dzieckiem, no to mówią po prostu, no przecież damy radę.
To jest tak, że długo wydaje nam się jako rodzicom, że potrafimy pokonać wszelkie przeszkody, że umiemy, potrafimy, jesteśmy bardzo asertywni, bo walczymy o nasze dziecko. I następuje w naszym życiu taki moment, w którym nie my, ale nasz organizm po prostu mówi stop. I to krzyczy wyraźnie. Skutkiem jakiegoś takiego ciągłego napięcia i całodobowego stresu. I zaczynamy po prostu chorować. I to chorować bardzo mocno. Jestem żywym przykładem tego. Jesteśmy rodziną, gdzie wydawało nam się, w szczególności mojemu mężowi, że jego to nigdy nie trafi, tak? Nie dotknie. Natomiast nastąpiło to 5 lat temu. Posypaliśmy się zdrowotnie strasznie. Immunologia siadła, tak? Jest to efektem stresu. Ponieważ nasze dzieci ze swoim Willego Pradera myślą 24 godziny na dobę. Tu nie ma wypoczynku, ponieważ jest to niepohamowany apetyt i nie tylko. Są to emocje, z którymi one sobie nie radzą. I wówczas jak siada nam zdrowie, żona, mąż, do tego jest dziecko chore, które wymaga cały czas opieki, które jest aktywne, aktywne umysłowo, aktywne ruchowo. I teraz się pojawia pytanie, jak siada nam zdrowie, co ja mam zrobić z moim synem, gdzie mąż jeszcze pracuje, bo musi, po prostu musi. Ma emeryturę, ale musi jeszcze pracować, żeby nam wystarczyło pieniążków na rehabilitację, na wyjazdy. No i tak to wygląda. A oprócz tego, tak jak ja mam w tej chwili 57 lat i zaczynam się sypać zdrowotnie, nie jestem już asertywna, nie umiem już walczyć ani o siebie, ani o dziecko. Ja jeszcze muszę zapewnić rodzicom i teściom opiekę. Mam mamę od 5 lat, obłożnie chorą, leżącą, którą się opiekuje 24 też na dobę. U nas nie ma świąt, nie ma niedzieli, nie ma wczasów. Ja nie wyjeżdżam na żaden odpoczynek zbiorowy już od niepamiętnych czasów. Plaża to w miejscach odosobnienia, dosłownie. Myślę sobie, że tak, koszt zapanowania nad tym wszystkim jest przeogromny.
Pani Elżbieta, kiedy rozmawiałem z nią, mówiła, że to życie jest jak walka bokserska długodystansowa dwóch zawodowców, ale z góry założono, że ten pojedynek może skończyć się tylko nokautem. Mhm. I państwo słyszeli od tej nadziei, że dam radę, tak, do momentu, kiedy ja chcę, ale moje ciało już nie może i gdzieś tam następuje ten nokaut. Mocne kilka zdań na początek, które w ogromnym skrócie pokazują, że mimo nadziei, mimo wielkiej chęci, pewne możliwości się kończą. I tutaj z pewnością część szczęśliwców, rodziców osób niepełnosprawnych i dorosłych niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym, wymagających opieki nieustannej, ma taką szansę skorzystać z placówek, które częściowo sami tworzą, powstają stowarzyszenia, aczkolwiek procent tych, którzy mogą z tego skorzystać, jest
niewielki. Znaczy się, myślę sobie, że każde dziecko ma prawo chodzić do szkoły, ale jest to opieka przez parę godzin. To jest 6-7 godzin w ciągu dnia, a te pozostałe godziny, weekendy, ferie, przerwy wakacyjne, dzieci pozostają pod opieką swoich rodziców.
Jeżeli rodzic pracuje w normalnym trybie, to pracować nie może, bo wszystkie dni wolne, wakacje i tak dalej, no nie ma tylu urlopu.
No nie ma tylu urlopu.
Jeżeli kończy się edukacja, to de facto
to nie ma też miejsc wystarczających dla dzieci takich, jak są na przykład w szkole, którą ja prowadzę. Nie ma miejsc takich, w których by znalazły one opiekę przynajmniej na te 6-7 godzin.
Rodzice się samo organizują, tworzą stowarzyszenia?
Najczęściej, ale nawet większość szkół jest prowadzonych przez, czy nawet nie myślę o szkołach, ale o ośrodkach, jest prowadzonych przez stowarzyszenia, bo i warsztaty terapii zajęciowej głównie są prowadzone przez stowarzyszenia i środowiskowe domy samopomocy są głównie prowadzone przez stowarzyszenia. Miasto Poznań oczywiście finansuje, ale powołują te jednostki właśnie organizacje pozarządowe.
Jak zrobić, żeby to wszystko teraz miało charakter globalny, myślę, ogólnopolski i bo nie tylko w dużych miastach czy w miastach powiatowych, ale i tam, gdzie niepełnosprawni ich rodzice żyją, bo to przecież jest, są różne miejsca. 618-654-654, panie Mariuszu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką propozycję, znaczy nie wiem, propozycję. Życzymy sobie, żeby porażenie mózgowe było kwalifikowane jako błąd lekarski, bo w 90% jest to błąd lekarski, przez to dochodzi do niedotlenienia mózgu. Lekarz zmusza kobietę do tego, żeby rodziła.
Panie Mariuszu, bywa to różnie. Pan pozwoli, że ja natychmiast panu przerwę, bo temat naszej dzisiejszej audycji to
tak,
jest...
Ale to jest tego się bierze niepełnosprawność.
Nie o tym rozmawiamy dzisiaj. Rozmawiamy już o tym, że ta niepełnosprawność w domu jest. I jak ta rodzina żyje, jak sobie z tym radzi, na jakie może liczyć wsparcie, gdzie zaczynają się, a gdzie kończą pewne możliwości. Chcielibyśmy po prostu pokazać obraz takiego życia, żeby państwo, bo naprawdę nie mamy świadomości.
Tak, to jest bardzo ważne. Czy nie chcemy nawet wiedzieć.
Ja mam córkę niepełnosprawną, ma wodogłowie pokrwotoczne, padaczkę przy okazji, bo to jedno z drugim się łączy i wieczna rehabilitacja. To jest generalnie, to jest tak, jakby pan uruchamiał cały czas człowieka, który jest po wylewie i cały czas trzeba pracować nad tym, żeby ta jakaś jedna strona ciała doganiała prawą stronę ciała i że ona i pracuje, ja też pracuję i na rehabilitację. Przy okazji to jest opóźnienie w jakimś tam w rozwoju umysłowym. To jest no to coś. I trzeba... Ja sobie zdaję sprawę i rozumiem te osoby, które mają dzieci z gorszą niepełnosprawnością, które wymagają totalnej opieki.
Co panu byłoby najbardziej potrzeba, pana rodzinie? Czego panu najbardziej brakuje?
Wsparcia państwa, to jest po pierwsze. Zrozumienia drugiego człowieka, chociażby trzecie, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne, okej, jest szkoła podstawowa i na tym się kończy. Co dalej? Nie ma możliwości dalszego rozwoju, bo nie ma takich szkół, do których mógłby się wykwalifikować w jakiś sposób. Bardziej się martwię o to, jak ona sobie poradzi w dalszym życiu, niż teraz w wieku dziecięcym.
Ten problem jeszcze będziemy dzisiaj omawiać. Bardzo panie Marszu, dziękuję.
Jestem też po takim niedawnym doświadczeniu, kiedy młodzi ludzie stali się rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
Chwileczkę, dzień dobry. Już za momencik włączymy się do rozmowy, dobrze?
Dzień dobry.
I właśnie jest to parcie takie, żeby ci rodzice się jak najbardziej starali, żeby znaleźli jak najlepszych specjalistów, żeby otoczyli dziecko jak największym wsparciem na samym początku, ponieważ ten początek da tak jakby nadzieję na lepszy rozwój. I to po prostu oni są, nie mogą się od tego wyzwolić. To jest ich cel życiowy, żeby dać temu dziecku wsparcie, żeby się jak najbardziej starać, bo jak się nie staram, to nic dla niego nie robię.
Patrząc tak troszkę, teraz bardzo chłodno na to, nie troszkę, przez pryzmat tego, co powiedziała przed chwilą pani Elżbieta, to jest cudowny moment, bo oni cały czas chcą, potrafią, są do przodu. Tak. Oby nie przyszedł ten moment, kiedy powiedzą, coś się skończyło.
A to będzie bardzo szybko skończyć, ponieważ często właśnie kosztem własnego organizmu, nieprzespanych nocy, nieprawidłowej diety rodzice angażują się w to, żeby wesprzeć swoje dziecko. No i nie rozkładają tych sił na lata,
trudno
tylko
od nich tego wymagać,
mają wrażenie, że zdążą,
że zawsze dadzą
i zawsze
radę.
Będą w takiej kondycji.
Rodzic się stara. O tym mówiliśmy. I o tym też króciutko teraz powie pani Ela. Gdy rodzic się stara, co potem może się wydarzyć? Proszę uprzejmie.
Pierw mnie kazano uczyć samodzielności dziecka. Jak go wyuczyłam, to potem niejednokrotnie trafiałam na komisariat policji, bo coś moje dziecko zrobiło albo uciekło z domu. I wtedy mi tłumaczono, że osoby niepełnosprawnej z upośledzeniem psychicznym to pani nie może wypuszczać na dwór. On nie powinien samodzielnie się poruszać. Wiecie, w tym wszystkim to po prostu robi się nam wodę z mózgu. Jeżeli oddajemy się sprawie w pełni, to zatracamy się zupełnie. Ja nie wiem, czy nie korzystają więcej rodzice, którzy nie dbają o dzieci. Wtedy jak gdyby państwo przejmuje na siebie. Ale to jest straszne to, co mówię. Jedno wiem, że moje dziecko, niezależnie jak mnie kto odbierze, jest takim plecakiem, które mam do końca życia i to plecakiem z ołowiu. I oczywiście są momenty piękne w życiu, bo ja się umiem cieszyć z drobiazgów jest cudowne to, że ciągniemy ten wózek razem z mężem. Bo gdybym była sama, to nie wiem, jak długo bym wytrzymała. Ale ten łamiący się głos mój świadczy o tym i te łzy, że ja już nie mam na to siły.
Tyle pięknych działań i tyle dramatu jednocześnie, bo tu widzimy ogromną miłość. Tak. I widzimy pewną niemoc w pewnej chwili.
Niemoc, dlatego że też chciałabym powiedzieć, że rodziny osób niepełnosprawnych zawsze pozostają sobie samym, że jest niewiele wsparcia też psychologicznego, czy nie pracuje. Póki co ja nie znam miejsc, w których pracuje się z osobami, z rodzicami osób niepełnosprawnych, tak żeby im dać wsparcie.
No to pewnie powiedzieliby sami rodzice, że kiedyś oni mieliby z tego wsparcia skorzystać.
Dokładnie,
skoro ciągle
oni zazwyczaj
są z
mówią, że oni tego w ogóle nie potrzebują, bo przecież to jest fanaberia jakaś, a wiemy doskonale, że nie wiem, pracując gdziekolwiek w biznesie potrzebujemy wsparcia, chodzimy na szkolenia, uczymy się świetnie rozwiązywać problemy.
Żeby się nie wypalić, żeby nie wpaść w depresję.
Dokładnie.
I żeby się zrelaksować.
Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym jest rodzajem wykonywanej pracy cały czas. Przez
praca
cały
trzyzmianowa,
czas.
Ale w ciągu jednej doby. Kto mógłby się zająć dzieckiem, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy ono może uczestniczyć w systemie edukacji, to okazuje się, że raczej dziecko trzeba dopasować do systemu, dziecko niepełnosprawne, wymagające indywidualnego podejścia, a system wciąż nie potrafi dopasować się do potrzeb dziecka, mówi pani Ela Drozdowska.
Nie ma plastyczności zupełnie w tym. Zupełnie. To są ramy, w które musi się nasze dziecko zmieścić. I ono, tak jak słyszymy niejednokrotnie, czy to w szkołach specjalnych, integracyjnych, czy na warsztatach, są zasady, normy i ono musi się podporządkować i pań musi.
I tak słyszą ci rodzice to nieustannie, a im dziecko bardziej wybiega ponad te normy, to tym trudniej mu znaleźć miejsce w placówce.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No więc są instytucje, które wspierają rodziców, tak? Ale niestety no ci rodzice nie mają odskoczni w postaci takiego czasu tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli według mnie przydałyby się swego rodzaju placówki, które na jakiś czas umożliwiłyby chociaż raz w roku tym rodzicom urlop bez dzieci na 2 tygodnie, żeby oni mogli odsapnąć, nabrać sił, odreagować i wrócić. No bo to jest naprawdę ciężka praca, praca na zawołanie, tak? Czyli na okrągło. I naprawdę przemęczenie rodzica, tak jak pani mówiła, daje się we znaki w postaci różnych dolegliwości, od somatycznych po depresję. I cóż, i wtedy takie dziecko pozostaje w zasadzie bez wsparcia najważniejszych osób. Naprawdę to państwo powinno tworzyć takie ośrodki.
Mówiąc jak najkrócej, w interesie państwa, a także kosztów ponoszonych na opiekę nad niepełnosprawnymi jest zapewnić taką opiekę w rodzinie, żeby ona mogła trwać jak najdłużej, żeby jak najdłużej mogli żyć w dobrym zdrowiu opiekunowie, bo to i tak będzie najtańsze.
Bo to będzie najtańsze. To jest najtańsze. To jest w tej chwili najtańsze rozwiązanie.
Pani Elżbieta Olszak w ośrodku Stylewicza, szkoły. I ci ludzie też poświęcają swój czas i mają pomysły, ale no tutaj chodzi o rodziców, tak?
Tak, dziękujemy ślicznie. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby z dziećmi niepełnosprawnymi mogli pracować ludzie, którzy nie czują tego, nie mają empatii,
absolutnie
nie rozumieją
nie
tej pracy. Oni sami się zwolnią, bo nie sprawdzają się.
Odchodzą po 3 dniach albo 3 godzinach.
Ślicznie pani dziękuję. A propos tych placówek szkół, które nie są elastyczne, no stowarzyszenia powołują pewnie troszeczkę bardziej elastyczne
tak,
placówki.
Ja mam szczęście prowadzić szkołę, która jest elastyczna, jest to szkoła niepubliczna, o prawach szkoły publicznej i mamy tą możliwość mieliśmy tą możliwość poinformowania kuratorium o tak zwanej innowacji pedagogicznej, także my bardziej staramy się dostosować metody pod dziecko niż dziecko pod metody czy system i raczej odpowiadamy na potrzeby dzieci.
Jaki procent z tych, którzy potrzebowaliby takich szkół może znaleźć miejsce
no,
w skali Poznania?
W szkole jest tylko 39 miejsc dla dzieci w placówce. Obejmujemy jeszcze nauczaniem też dzieci, których stan zdrowia już jest taki, że nie są są w stanie przyjeżdżać do szkoły. Jest to 12 dzieci, które nauczamy w domu.
Cudownie, że tak jest, ale kropla w morzu potrzeb.
Ale to jest kropla w morzu potrzeb. Oczywiście są też inne placówki. Ja myślę sobie, że ten system może się otwierać, tylko my jako terapeuci, pracownicy tych placówek musimy być też gotowi na to i chętni do tego, żeby różne zmiany wprowadzać.
I ja myślę, że to jest dobry moment, że pani Drozdowska powiedziała, jak ważna jest ta chęć, bo ona powie o swoich doświadczeniach, a przeszła przez wszystkie systemy edukacji, że tak powiem, ze swoim synem, edukacji specjalnej. No to pani Elu, jak to wyglądało?
Ja osobiście przerabiałam wszystkie możliwe placówki, zarówno szkołę integracyjną, szkołę prywatną, szkołę społeczną, potem zawodową szkołę. Osoby, które pracują z naszymi dziećmi, muszą potrafić słuchać rodziców, nie przyjmować tych rodziców jako roszczeniowych, tylko słuchać, co mówi rodzic, który przebywa z tym dzieckiem 24 na dobę. Mogą sobie przez sito przesiać to, co jest takie, co w nas rodziców jest wpisane, nadopiekuńczość. Niemniej jednak po krótkim czasie obcowania z naszym dzieckiem zrozumieją, że w 90% ten rodzic ma rację i niejednokrotnie w takiej szkole trzeba zwracać uwagę na to, żeby jak najwięcej próbować przemycić wiedzy temu dziecku niepełnosprawnemu, psychicznie, emocjonalnie wrażliwemu. Niemniej jednak też trzeba wiedzieć, kiedy należy odpuścić, kiedy to dla naszego dziecka ma być socjalizacja, czego każdy człowiek psychicznie chory również wymaga. W związku z tym trzeba obserwować, wyczuwać, jak postępować, a nie eliminować z tych miejsc. Bo wszędzie tam, gdzie byłam, w tych poszczególnych placówkach, również musiałam wielką walkę stoczyć z nauczycielami poszczególnymi, udowadnianiem. Dochodziło do konfrontacji, zostało wyeliminowane moje dziecko, ponieważ nie mieściło się w normy. I niejednokrotnie widzimy, że nie wyciąga do nas się pomocnej dłoni. Po prostu pozbywa się takiego dziecka, które jest problemem, nie jest osobą, która tam, gdzie go postawimy, tam stoi i wykonuje te polecenia, które sobie życzymy. Jak wyeliminujemy go z grupy, bo on się kwalifikuje do nauczania indywidualnego, robimy wielką krzywdę, bo te dzieci bardzo przyzwyczajają się do nauczyciela i to trzeba uszanować i zauważyć, że jeżeli jest prowadzony dobrze i w relacji z danym nauczycielem funkcjonuje bardzo dobrze, to nie pozbawiajmy tego. Po to są rady pedagogiczne, po to nauczyciele świadectwa opisowe robią, po to obserwują. Jeżeli to robią, to niech czemuś to służy.
Jak to jest, że rodzic bez przygotowania pedagogicznego, bez wykształcenia, no chyba podpowiada, co należałoby zrobić, żeby to dziecko mogło w tej szkole funkcjonować.
No ja myślę, że ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziała pani Ela przede mną, ponieważ też uważam, że to rodzic jest ekspertem, ponieważ to on przychodzi z bagażem doświadczeń, to z nim w pierwszym mamy kontakt i od niego dowiadujemy się jak na szerokiego spektrum możliwości o jego dziecku i z tego wziąć jak najwięcej, wykorzystać to i cokolwiek nowego wprowadzać we współpracy z rodzicem, ale nie na zasadzie dawania zadań domowych, ale współpracy, czy też odpowiadania na potrzeby rodzica, to jest bardzo istotne i to jest niestety smutne, że cały czas rodzice mają te doświadczenia, że nauczyciele w szkołach nie są otwarci. Ja sobie zdaję sprawę, patrząc z tej drugiej strony, będąc też po stronie tej kadry pedagogicznej, że czasami są bardzo też trudne sytuacje, w których nie podejmujemy decyzji popularnych i czasami rzeczywiście rozmowy z rodzicem mogą nie być przyjemne ze względu na to, że mamy rzeczywiście różne postrzeganie możliwości czy potrzeb
dzieci. No ale to zawsze jest, prawda?
Ale najważniejsze jest to, żeby chcieć się spotykać, żeby chcieć rozmawiać, a nie odcinać się i dyskwalifikować i nie stanowić wsparcia.
Może to największa praca jest, jeżeli chodzi o system.
Ja myślę sobie, że to już się dzieje i pojawiło się szereg fajnych szkoleń, w których nauczyciele biorą udział i ich wiedza jest coraz szersza i to
za
jest
za 16 minut 13. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem rodzicem niepełnosprawnego dziecka, ojcem. Na początku tej drogi edukacji moje dziecko teraz poszło do przedszkola, ale jeżeli mówimy o systemie, chciałbym zauważyć jedną rzecz, że polski system jest całkowicie nieprzystosowany w ogóle do osób niepełnosprawnych. Chociażby z racji tego, że byłem postawiony, byliśmy postawieni jako rodzice w sytuacji, w której kazano nam wybierać, jak bardzo niepełnosprawna jest nasza córka, która jest bardzo niepełnosprawna. Można tylko 4 niepełnosprawności wpisać w karcie niepełnosprawności. Jeżeli dziecko ma więcej niż 4, moja córka nie ma 4 palcy, nie ma problemy z oddychaniem, ma problemy ze wzrokiem, ma problemy kardiologiczne, neurologiczne i ze słuchem, powiedziano nam, że proszę sobie wybrać najgorsze i teraz będziemy to leczyć, a później jak wyleczymy jedną rzecz, będziemy leczyć kolejne rzeczy, więc to już jest problem od samego początku, taki rodzic ma. I w ogóle zdziwienie ludzi, o co nam chodzi, dlaczego ci rodzice dzieci niepełnosprawnych chcą mieć wpisane, że dziecko jest niepełnosprawne w iluś zakresach. Nie można ocenić, nie powiedzieć, i jak bardzo to dziecko jest niepełnosprawne, bo można tylko w Polsce wybrać 4 niepełnosprawności.
Są 4 poziomy niepełnosprawności.
Tak? 4 poziomy niepełnosprawności. Jeżeli dziecko ma więcej, no to proszę sobie wybrać teraz, co będzie pan miał, co będą państwo woleli, co jest najgorsze. I jakby trafiamy, mamy to szczęście, że trafiamy na wspaniałych ludzi, na mądre miejsca, takie w Poznaniu nowo powstałe miejsca, gdzie są doświadczeni ludzie, ale tego jest cały czas za mało. Tych przedszkoli, tych miejsc i zrozumienia, tak? Mhm. Bo trafiliśmy w kilka naprawdę wspaniałych miejsc, ale były też miejsca, gdzie naprawdę ludzie nie rozumieją, jak to jest być rodzicem.
I to jest nadzieja, że jest tego coraz więcej i jak pana dziecko będzie teraz dorastało i rosło, to ten system edukacji, mam nadzieję, będzie tak doganiał rzeczywistość, że będzie coraz lepszy i będzie odpowiedni. Dziękuję panu serdecznie, mamy kolejny telefon. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem mamą 3 niepełnosprawnych umysłowo dzieci, dorosłych już w tej chwili. Jeden syn niestety utopił się 8 lat temu. I ja mam największy problem w tej chwili z orzecznictwem. 25 lat, czyli ćwierć wieku, jeździmy na Słowackiego po stopień niepełnosprawności. Ostatnio jak byłam z synem 28-letnim, pytam się, czy ćwierć wieku tej niepełnosprawności, którą on ma, to nie wystarcza po to, żeby już mu dać na stałe ten stopień.
A nie ma pani siły, żeby do sądu się odwołać?
Nie mam. Ja mam 57 lat w tej chwili i któraś tu pani poprzedniczka też rozmawiała. Naprawdę sił brakuje. Ja za chwilę będę tą osobą niepełnosprawną, a chciałabym tym dzieciom moim pomóc jak najdłużej, bo wiem, że one to są wtedy bezpieczne i najtańsze dla państwa. I pracujemy jeszcze do tego zawodowo po to, by wypracować im ewentualne emerytury, bo dowiedziałam się też niedawno, że po naszej śmierci dziecku niepełnosprawnemu należy się emerytura. Tego też wielu rodziców nie wie, bo gdzieś jakoś tak, niewiedza kosztuje nas to, że żyjemy potem w takich warunkach, a nie innych, za tą rentę socjalną, a nie wiemy o tym, że rodzic, który wypracował ja w tej chwili mam 37 lat pracy zawodowej, po mojej śmierci dziecko niepełnosprawne może ubiegać się, samo nie będzie się ubiegać, bo jest upośledzone, tak, dziecko, mówię, mając na uwadze córkę, która ma 29 lat. Znaczny stopień niepełnosprawności w tej chwili dostała dożywotnie, ale za chwilę pójdę po rentę, którą dostała ostatnio na 3 lata i wierzcie mi państwo, jest to tak upokarzające dla nas rodziców, że co 3 lata musimy zbierać papiery, tak, dokumentację i udowadniać, że się nie jest koniem. A mam też w rodzinie i wśród znajomych osoby, które miały znaczny stopień niepełnosprawności, w tej chwili mając 39 lat nagle ozdrowiał. I ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Kuzynka, już jest trzecia instancja, 2 odwołania zrobiła do komisji tej ustanawiającej stopień niepełnosprawności. Teraz do sądu oddała sprawę i to mają w jednym ośrodku poznańskim 3 dzieci. Ma tak zabrany znaczny stopień niepełnosprawności i zrobione umiarkowane. Wie pan, czego się domagają przy upośledzonych dzieciach? Dokumentacji medycznej. Co to znaczy dokumentacja medyczna przy upośledzeniu umysłowym? Zdrowy byk, za przeproszeniem, 39-letni, któremu on nawet na katar nie choruje, tak? I na grypę.
Ale on ma tylko stwierdzenie niepełnosprawności intelektualnej i właściwie to wszystko.
Nie wystarcza i naprawdę, tak jak upokarzają w tej chwili niekompetentni ludzie z poznańskiej komisji na Słowackiego, to się w głowie nie mieści, bo dokumenty, które przyniosła kuzynka od psychologa, od lekarza, tam neurologa, bo w ośrodku mają neurologa, żeby potwierdzić znaczny stopień niepełnosprawności i upośledzenia, tak? Bo stopień niepełnosprawności jest czymś innym niż upośledzenia.
Tak,
bo ja mam córkę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale intelektualnie jest lekko upośledzona, tak? I to czasami też tam, rodzic, ja jestem już z takim stażem rodzic, że mało który psycholog i jakiś tam urzędnik jest w stanie mnie na tym wszystkim zagiąć, bo z 3 dzieci niepełnosprawnych, ale borykam się już już od 30 lat. Bo córka
musimy kończyć. Ma pani ogromną siłę w głosie.
Tak.
Ogromną siłę, ogromną wiedzę.
Są ekspertami.
Córka ma nowotwór guza mózgu ma i myślę tak. To jest teraz najpiękniejszy czas, bo jest na chodzie, bo jest komunikatywna, może zawsze być gorzej. Zawsze uczyłam się pokory, widząc dzieci niepełnosprawne na wózkach, tak, które trzeba przewijać. Moje dzieci są chodzące i sprawne fizycznie, natomiast umysłowo to są w dalszym ciągu 8-10-letnie dzieci, czego komisja nie potrafi zrozumieć. Nie potrafi zrozumieć. W tej chwili muszę się zająć tą chorobą córki, ale jak pomóc tym przyjaciółkom moim, które w tej chwili muszą walczyć o to, że mają znacznie upośledzone dzieci.
Na razie wspierać je swoim doświadczeniem i wiedzą. Jedna rzecz, która daje nadzieję, to jest, że rząd w tej chwili w rozmowie z przedstawicielami niepełnosprawnych bardzo często podkreśla sprawę uporządkowania orzecznictwa. Może wreszcie pójdzie to w tę stronę, w którą pójść powinno. Dziękuję pani serdecznie.
Mamy taką nadzieję.
No mamy taką nadzieję, że to właśnie w tę stronę pójdzie, a nie w inną. Kolejna po szkole rzecz, którą można dziecku zaproponować niepełnosprawnemu dorosłemu, warsztaty terapii zajęciowej.
Warsztaty są dobrą rzeczą, natomiast dla mojego praderka ilość, która go bodźcowała na tych warsztatach, kolejne pracownie, które tam przechodził w różnym systemie, w różnych warsztatach, było zbyt wiele dla niego emocjonalnie. On tego napięcia nie wytrzymywał. Dla niego było problemem, on się cieszył, że wychodzi z domu. Ta socjalizacja jest im niewątpliwie potrzebna. Ale w pewnym momencie musimy obserwować nasze dziecko. Jeżeli narasta ta agresja, on sobie nie radzi, on nie umie powiedzieć, nie umie wyartykułować tego, co faktycznie go boli. Dochodzi problem dojrzewania, dochodzą relacje damsko-męskie, które przerabialiśmy z Grzesiem, które doprowadziły do szpitala psychiatrycznego naszego syna i kolejnych pobytów tam, do zwiększenia dawek leków, bo nie bójmy się o tym powiedzieć. Emocje są tak silne, już wtedy psycholog żaden nie pomoże. Nie ma dla naszych dzieci zespołem Willego Pradera, nie oszukujmy się jako rodzice, nie ma terapii psychologicznej, bo żaden psycholog takiej terapii nie podejmie. Wtedy pozostaje psychiatra, leki wyciszające. Do tego dochodzą inne problemy chorobowe. Oprócz otyłości cała seria, łącznie z nerkami, z wizytami u nefrologa, z bezdechami nocnymi. No jest tego cała masa. Myślę, że w tym programie nie zdążę o tym opowiedzieć.
Dlaczego nie warsztaty dla wszystkich?
Dlaczego nie warsztaty? Warsztaty terapii zajęciowej z założenia mają przygotowywać się osoby na rynek pracy, czyli z założenia to powinny być osoby, które przez okres 2-3 lat będą w stanie przygotować się, wyuczyć się jakiegoś zawodu i będą mogły podjąć jakieś działanie.
Czyli po edukacji, która się kończy, właściwie nie ma już żadnej systemowej opieki, która odciąży rodzica, a jednocześnie pozwoli być, że tak powiem, wśród ludzi, temu niepełnosprawnemu. Tego, co jest mu potrzebne, już nie ma, czyli obecności, socjalizacji.
Mhm. Znaczy, warsztaty są dla pewnej grupy osób, tak? Ale nie dla wszystkich. Dla osób całkowicie zależnych najczęściej warsztaty
to musiały być warsztaty, które mają indywidualnych opiekunów dla każdego.
A finansowanie warsztatów jest niemożliwe. Jakie jest, więc jest to niemożliwe.
Znów rozwiązanie dla części tylko, żeby nie powiedzieć dla nielicznych. Ubezwłasnowolnienie, o tym pani Ela Drozdowska, z którą rozmawiałem.
Powinniśmy to zrobić jako rodzice, ubezwłasnowolnić nasze dziecko, ponieważ to jemu zapewnia bezpieczeństwo, a w następstwie również nam. Przed wielkimi, ogromnymi problemami. Nawet nie umiemy sobie jako rodzice wyobrazić tego, co nas czeka. W momencie, kiedy dziecko zrobi coś, tak jak powiedziałam, czego nie umiemy przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie go wybronić wówczas, jeżeli on nie będzie ubezwłasnowolniony. Całkowite ubezwłasnowolnienie to zdaje wówczas egzamin w 100%. I to powinniśmy zrobić. O tym mówię, ale sama mam syna 35-letniego i do tego jeszcze, ja tego jeszcze nie zrobiłam, gdzie wiem i mam to cały czas z tyłu głowy. Przeważnie boimy się tego, ponieważ to jest znowu sterta papierów, kolejne komisje, kolejny psycholog, gdzie nasze dzieci na to bardzo ciężko reagują.
Mówi pani Ela, ona do dzisiaj tego nie zrobiła, mimo że syn ma 35 lat, bo wciąż boi się tych komisji.
Ale jest to też bardzo trudne dla rodziców, dlatego to ubezwłasnowolnienie, dlatego że oni przez do 18 roku życia są rodzicami, odpowiadają za to dziecko, a nagle po 18 roku życia mają stać się tylko opiekunami prawnymi. I to jest bardzo trudne, ponieważ to jest przez 18 lat nikt się nie interesował, nie przychodził do domu, nie wspomagał, nagle oni mają pisać protokoły.
I nagle mają kuratora, który ocenia, czy właściwie wydali pieniądze i czy właściwie opiekują się swoim dzieckiem.
Dokładnie.
To więc to jest też dramatyczne. Pani pozwoli, że na koniec jeszcze refleksja. Refleksja pani Eli Drozdowskiej. Pytam, a gdzie czas na siebie?
Czas dla siebie? Można zapomnieć o tym. Ja naprawdę nie mam czasu usiąść i przeczytać artykułu spokojnie, bez pytania syna, mamuś, a co będziemy robili, a co teraz, a co mi dasz na kolację? Jedząc śniadanie, on się pyta, co on zje na kolację, gdzie pójdziemy. Jeżeli ja mu nie odpowiem, jeżeli natychmiast czegoś nie wymyślę i nie zrobię z nim, i nie zagospodaruję mu tego czasu, to po prostu on zaczyna uciekać myślami w coś innego, zaczyna sobie, bo w tym wszystkim on jest bardzo inteligentny, on zaczyna sobie szukać w internecie czegoś. On mi potrafi zamówić samochód czekolady, który staje raptem przed domem, bo on to chce kupić, zrealizować. On potem wpada w histerię, wpada w agresję. No dużo by mówić, tak? To jest opis rzeczywistości. Ja nie wiem, czy ja mam jeszcze nadzieję. Ja nieraz się zastanawiam, nad tym, gdyby ktoś mi zadał pytanie, o czym marzysz? Ja nie wiem. Nie wiem. Teraz 8 czerwca będzie, przepraszam, trzeci bieg świadomości OPWS pod tytułem Wiecznie Głodni. W Poznaniu 8 czerwca o godzinie 18 Lasek Marceliński. Nie uczestniczę w tym, bo nie mam, ale jestem sercem z wszystkimi. Tam szczytnym celem jest zbieranie na powstanie i na budowę pierwszego w Polsce domu dla dorosłych z PWS. Czy mój syn doczeka tego, żeby znaleźć tam miejsce? Nie wiem.
Pani Ela powiedziała, nie wiem, jakie jest moje marzenie. Właściwie wypowiedziała
marzenie, tak. I to jest chyba marzenie
to dotyczy wszystkich rodziców.
Wszystkich rodziców, dzieci czy osób niepełnosprawnych, myślę sobie, bo są też osoby, tak jak pani opowiada o swoim synu, on jest samodzielny, on wiele rzeczy potrafi sam robić,
ale
nawet aż za bardzo.
Bo sam nie może żyć, bo by się
bo
zajadł na śmierć.
Żyć. Dokładnie. I mam nadzieję, że takie domy zaczną powstawać. Poznań robi już coś w tym kierunku, oby to się rozwijało, oby to było wspierane i obyśmy mogli to realizować. To jest takie moje marzenie.
Jesteśmy na tak.
Jesteśmy na tak, dokładnie.
Pani Elżbieta Ślusarska, dziękuję Stowarzyszenie bardzo. Na tak, Szkoła Zakątek. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu za 3,5 minuty, godzina 13.
W środku dnia.